Nasz gość dnia.
Witamy naszych radiosłuchaczy, ale także widzów, którzy oglądają nas na Facebooku i YouTubie Radia Nadzieja. Naszym dzisiejszym gościem dnia jest biblista, ksiądz dr Zbigniew Skuza, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, widzów i panią redaktor.
Księże, trwamy w roku jubileuszowym, którego hasło brzmi Pielgrzymi Nadziei. Dzisiaj tej nadziei światu brakuje?
Nadzieja jest zawsze, jeśli mogę tak powiedzieć, dobrem, do którego dążą wszyscy ludzie. Od zawsze do niego dążyli, ale myślę, że dzisiaj szczególnie jest ona nam potrzebna. Myślę, że to nie jest przypadek, że Ojciec Święty w tej bulli, którą ogłosił na rozpoczęcie roku jubileuszowego, odwołuje się do listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, do wersetu nadzieja zawieść nie może. Stąd też tytuł tej bulli jest Spes non confundit w języku łacińskim. Dlatego, że my bardzo pragniemy tej nadziei, my jej potrzebujemy, bo nadzieja to przede wszystkim odniesienie całego naszego życia do Pana Boga, bo On jest źródłem nadziei. Stąd my tak naprawdę, mówiąc o nadziei, szukamy tego wymiaru, który jest ponad tym zwyczajnym ludzkim życiem. Szukamy czegoś więcej po prostu. I tego bardzo potrzebujemy.
A rok jubileuszowy to jest zawsze wysiłek duchowy?
To jest wysiłek duchowy, tak. Z całą pewnością tak możemy to określić. Natomiast historia roku jubileuszowego, ona nawiązuje oczywiście do tekstów biblijnych. Tutaj mamy przede wszystkim na myśli 25 rozdział Księgi Kapłańskiej, gdzie to jest wszystko opisane. I kiedy czytamy ten tekst, Księga Kapłańska, rozdział 25, wersety od 8 do 17, tam jest bardzo mocno podkreślony aspekt wolności. Rok jubileuszowy to był rok takiego wyzerowania długów, powrotu do własnej ziemi. To był czas wielkiej radości, bo ludzie, którzy byli często bardzo upokorzeni poprzez to, że popadli w długi, poprzez to, że na przykład została im zabrana ziemia, bo nie mogli się wypłacić, wreszcie wracali do swojej ziemi. To był rok wielkiej radości. Stąd też ten wymiar duchowy, on opiera się też na takich bardzo konkretnych, życiowych, byśmy powiedzieli, sprawach. Więc jest to taki rok wielowymiarowy. My patrzymy na aspekty relacji człowieka do człowieka, człowieka do Boga, ale też do samego siebie.
Możemy to, tak, możemy to odnieść do różnych aspektów naszego życia, ten rok jubileuszowy.
Dokładnie tak jest. Kiedy otwieramy Pismo Święte Starego Testamentu, to po tym tekście z Księgi Kapłańskiej, o której wspomniałem, a więc ten rok jubileuszowy, który jest takim wyzerowaniem długu, wyzerowaniem tych wszystkich zależności, mamy przepiękny tekst w Księdze proroka Izajasza w rozdziale 61, który jest cytowany przez Jezusa w synagodze w Kafarnaum w jego pierwszym, takim byśmy powiedzieli, publicznym wystąpieniu. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę, opatrywał rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski Pana. Tutaj widać bardzo wyraźnie, jak te aspekty duchowe, ale też te aspekty takiej ludzkiej relacji są ze sobą bardzo mocno związane.
I tutaj też pojawia się ponownie nadzieja.
Właśnie to.
Nawet w tym cytacie.
Tak jest, bo to jest okres, to jest czas, w którym Bóg mówi, możesz na nowo uwierzyć, że ja jestem blisko ciebie, możesz jakby na nowo poustawiać swoje życie, możesz na nowo cieszyć się tym życiem.
Księże, kościoły stacyjne to miejsca wyjątkowe w roku jubileuszowym. Jakie jest ich znaczenie? Bo my często słyszymy, kościoły stacyjne, kościoły jubileuszowe.
Bardzo się cieszę, że padło to pytanie. Drodzy Państwo, droga Pani redaktor, te aspekty roku jubileuszowego, o których wspomnieliśmy przed chwilą, one się konkretyzują właśnie w tych kościołach stacyjnych. Co to znaczy? Kościoły stacyjne to są miejsca, w których my te wartości jubileuszu możemy przeżywać w sposób szczególny, szczególnie mocny, aby uzyskać to, co jest taką wielką wartością roku jubileuszowego, czyli odpust zupełny. Stąd też kościoły stacyjne, poszczególni biskupi w poszczególnych diecezjach ustalają takie miejsca, co są zazwyczaj kościoły szczególnie ważne, to są sanktuaria. W naszej diecezji mamy takich kościołów stacyjnych 17. To są miejsca, w których my chcemy te wartości jubileuszu szczególnie przeżyć. A więc to jest dobra spowiedź. To jest pielgrzymka, to jest takie duchowe przygotowanie, to jest na przykład jakaś piękna wspólna modlitwa połączona ze mszą świętą. Jest też ta tradycja, która sięga roku 1500, to jest to przechodzenie przez bramę świętą. To jest taki symbol, który mówi, że my przechodzimy jakby ze starego życia do nowego życia. To nawiązuje oczywiście do Ewangelii według świętego Jana, w której Pan Jezus mówi, ja jestem bramą. I ta praktyka przechodzenia przez bramę jest właśnie takim zewnętrznym znakiem tej nadziei. Czyli ja wierzę w to, że przechodząc przez bramę, czyli przez Chrystusa, bo to jest symbol Chrystusa, ja mogę wejść niejako w nowe życie. Ale warunkiem jest takie bardzo głębokie wewnętrzne przeżycie tego wszystkiego. Tu nie chodzi tylko o aspekt zewnętrzny. Ten aspekt zewnętrzny, on ma wyrażać to, co jest wewnątrz nas. A więc nawrócenie, a więc zwrócenie się do Boga. To, o czym mówi Izajasz i co Pan Jezus cytuje w tym tekście w synagodze w Kafarnaum. Aby ubogim głosić dobrą nowinę. Kto to jest ubogi? Ubogi to jest człowiek, który jest daleko od Pana Boga. To jest człowiek ubogi. My mówimy często o ubóstwie materialnym, to jest prawda, ale kto bardziej jest ubogi od tego, który nie ma nadziei, który nie ma Pana Boga. I rok jubileuszowy daje nam możliwość, żeby temu ubóstwu zaradzić.
Księże, a przez jakie jeszcze wydarzenia, przez jakie takie zwykłe działania w naszym życiu, w tym roku jubileuszowym, wierni Kościół mogą odkrywać na nowo, by poczuć, by zobaczyć, czasami może nawet udowodnić, że dzieją się w nim też te dobre rzeczy, bo o tych złych słyszymy już wystarczająco dużo.
To prawda, koncentrujemy się zawsze na rzeczach negatywnych, one są bardziej nośne. Kiedy patrzymy też na środki masowego przekazu, no często podkreśla się aspekty negatywne. Dobro jest zawsze ciche i często bardzo szare, nie widać go. Natomiast jakie są wydarzenia? Tutaj znowu nawiązujemy do tych tekstów biblijnych. W tekstach biblijnych jest wyraźnie pokazane, że najważniejszym wydarzeniem w roku jubileuszowym to jest naprawienie relacji. To jest jakby takie odnowienie tego, co jest codziennością, zwyczajnością. Drodzy Państwo, najpiękniejszym wydarzeniem roku jubileuszowego są podane sobie ręce. Są słowa, które może od lat nie padają. Słowo przepraszam, słowo przebaczam.
A przebaczenie jest dzisiaj nam, no trudno nam przychodzi w takim codziennym życiu. Trudno jest nam wybaczać.
Oczywiście, to jest prawda, bo przebaczenie wymaga wielkiego duchowego wysiłku. Wymaga takiej ogromnej wewnętrznej mocy, wymaga stanięcia w prawdzie, wymaga też wielkiej pokory. W roku jubileuszowym był taki zwyczaj, że należało sobie przebaczyć długi, wyzerować długi, żeby człowiek mógł powiedzieć, jestem wolny. I drodzy Państwo, w roku jubileuszowym takim charakterystycznym elementem był dźwięk rogu. Właśnie samo słowo jubileusz pochodzi z języka hebrajskiego, od słowa jobel, który w języku hebrajskim oznacza barana albo barani róg. Jubileusz musiał być słyszany, trzeba było na tym rogu dmieć, po prostu grać na nim. Wszyscy musieli o tym wiedzieć. I w tym sensie rok jubileuszowy jest rokiem radosnym. Ale ta radość wynika z tego, że dokonuje się wewnętrzna przemiana. To nie jest taki płytki śmiech, ale prawdziwa radość, która płynie z głębi serca, które odnajduje Pana Boga, ale też odnajduje w tej relacji do Boga drugiego człowieka. Więc jubileusz jest wydarzeniem głęboko wewnętrznym, które też potrzebuje tego uzewnętrznienia się. To tak jak my, kiedy mamy jakąś radosną nowinę, no cieszymy się nią. No, rodzice, którzy na przykład oczekują na dziecko, no wszystkim o tym opowiadają, prawda? Bo to jest takie naturalne. To, co jest piękne, to, co jest głębokie, jest czymś, czym się po prostu chcemy dzielić. Jubileusz ma ten wymiar głęboko wewnętrzny, ale też zewnętrzny.
Księże, dzisiaj także wyjątkowa rocznica, mija 12 lat od wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. To takie wymowne też w tym roku jubileuszowym.
Tak, bardzo się cieszę, że to nasze spotkanie przypada właśnie dzisiaj.
Nie bez powodu.
Drodzy Państwo, tak właśnie jak pani redaktor przed chwilą wspomniała, 13 marca roku 2013 Ojciec Święty Franciszek został wybrany na papieża, przyjął imię Franciszek, Jorge Bergoglio, argentyński kardynał z antypodów, można powiedzieć, z dalekich stron świata. Ja chciałbym zacytować jedno zdanie homilii, którą papież nazajutrz po swoim wyborze, czyli 14 marca, wygłosił jeszcze w kaplicy Sykstyńskiej do kardynałów tam zebranych. Powiedział takie słowa. Kiedy idziemy bez krzyża, gdy budujemy bez krzyża i kiedy wyznajemy Chrystusa bez krzyża, nie jesteśmy uczniami Pana. Jesteśmy ludźmi doczesnymi, ale nie uczniami Pana. I papież w tej swojej pierwszej homilii po wyborze wspomniał o krzyżu. Dzisiaj ten krzyż jest jego udziałem. Jak wiemy, Ojciec Święty jest w szpitalu. Od 27 dni zmaga się z bardzo silnym zapaleniem płuc. No, ostatnie wieści, które dochodzą, są dobre.
Optymistyczne, tak. Optymistyczne, zdecydowanie lepsze. Nadzieją.
To prawda, więc mamy nadzieję, że również Ojciec Święty wróci do zdrowia, wróci do pełnej formy, aby kierować Kościołem. I drodzy Państwo, to jest takie symptomatyczne, bo ja tak sobie przypominam, kiedy byłem w Rzymie na studiach, to był czas, kiedy był jeszcze Jan Paweł II i to były lata, w których to jego zdrowie coraz bardziej się pogarszało. Ja widziałem też na audiencjach, na różnego rodzaju spotkaniach, jak papież to zdrowie tracił. I widać było to zmaganie, takie ludzkie zmaganie z chorobą, z opuszczającymi go siłami. Jest coś niezwykłego w tej tajemnicy papiestwa, że ono jest dotknięte krzyżem, dotknięte jest cierpieniem. Jan Paweł II, wiemy o tym doskonale, jak bardzo się z tym cierpieniem zmagał. Dzisiaj to jest Ojciec Święty Franciszek, który też z całą pewnością z Gemelli, z kliniki, gdzie jest leczony, na pewno o swoim kościele pamięta i może ta modlitwa w cierpieniu jest jeszcze bardziej cenna od jego słów.
Księże, ale czy ten krzyż nie jest wpisany w życie każdego z nas? Nawet często powtarzamy, każdy niesie swój krzyż.
Dokładnie tak jest.
Większy, mniejszy.
Tak właśnie
ale
jest.
Ale jednak te przeszkody i te przeciwności, trudności na naszej życiowej drodze zawsze się pojawiają.
Zawsze się pojawiają i od krzyża nie uciekniemy. Jest coś takiego, że ten krzyż, jeżeli będziemy od niego uciekać, to on nas wcześniej czy później dopadnie i powiem to wprost, może nas przygnieść, może nas zmiażdżyć. Tymczasem Pan Jezus co mówi? Nie mówi podkładajcie się pod krzyż, ale mówi weźcie swój krzyż na ramiona i to jest ta różnica. Czyli krzyż nie jest czymś, co ma nas zmiażdżyć, co ma nas przygnieść, ale co jest wyzwaniem, które my po prostu obejmujemy i próbujemy nieść. Myślę, że kiedy Pan Jezus przyjmował swój krzyż na drogę krzyżową, jak też czasami na filmach jest pokazane różnych, on ten krzyż najpierw całował, przyjmował go z jakąś taką tkliwością i tak jakby chciał powiedzieć, biorę go, bo na tym krzyżu jest zbawienie całego świata i muszę go donieść. I myślę, że to jest ta właściwa postawa, bo uciekanie od krzyża, buntowanie się przed krzyżem, to jest coś, co bardzo frustruje, co bardzo niszczy. Tymczasem krzyż wzięty na ramiona z godnością, z miłością, z determinacją przynosi wielkie owoce też w naszym życiu, to prawda.
A w czasie Wielkiego Postu, który niedawno się rozpoczął, ma to jeszcze większe znaczenie, bardziej wymowne. Kiedyś ten Wielki Post, księże, był przeżywany w ciszy, w spokoju. Dzisiaj chyba już trochę od tego jako wierni odchodzimy.
Ma pani rację. Ja myślę, że nasze przeżywanie Wielkiego Postu, w ogóle nasza religijność, nasze przeżywanie wiary, ono odczuwa niejako ten świat, w którym żyjemy. No, żyjemy trochę w innym świecie. Lata temu nie mieliśmy różnego rodzaju środków medialnych, mediów społecznościowych. Było więcej ciszy, łatwiej było się odciąć od pewnych rzeczy. Dzisiaj jest nam trudniej, ponieważ cały świat jest bardziej, tak możemy powiedzieć, rozgadany, rozchwiany. I myślę, że to nasze przeżywanie Wielkiego Postu też odczuwa to. Ale bardzo się cieszę, że pani zwróciła na to uwagę, bo ja myślę, że w Wielkim Poście powinniśmy jednak wrócić do tego, co jest takie najbardziej esencjalne, do tego, co najważniejsze. Bo można zjeść śniadanie i można sobie, że tak powiem, dogodzić, prawda? Szukać jakichś frykasów takich czy innych. Można nie wiem, obejrzeć wiadomości, czy jakieś rzeczy ważne, a można przed telewizorem czy internetem spędzić całe godziny. Więc to, co pani powiedziała, myślę, że jest takie bardzo cenne, bo ja myślę, że powinniśmy wszyscy jednak wrócić do tych wymiarów takiego pewnego otrzeźwienia w naszym życiu. Drodzy państwo, powiem to wprost, wyciszmy na Wielki Post telewizory, internet. Korzystajmy z tego, co jest nam po prostu potrzebne. Też w naszych rozmowach, w naszym przebywaniu razem. Jeżeli dokonamy pewnego wysiłku duchowego właśnie w tym kierunku, o którym pani redaktor wspomniała, czyli w kierunku takiego pewnego wyciszenia, z całą pewnością znajdziemy czas na modlitwę, więcej tego czasu będzie. Przecież Kościół daje nam wspaniałe środki do tego, żebyśmy mogli ten Wielki Post przeżywać. No chociażby liturgia mszy świętej. Drodzy państwo, wystarczyłoby codziennie medytować nad czytaniami, które są we mszy świętej. No przepiękne są te czytania. W środę popielcową słyszeliśmy fragment kazania na górze, które mówiło nam o modlitwie, poście, uczynkach miłosierdzia. I jak się wsłuchujemy w kolejne dni teraz liturgię, w liturgię, którą przeżywamy w naszych kościołach, w czytania biblijne, to te aspekty wracają. Było już o modlitwie, dzisiaj też jest o modlitwie, wczoraj było o nawróceniu, w poniedziałek mieliśmy ten sąd ostateczny, więc uczynki miłosierdzia. Te aspekty są nam ciągle przypominane.
Właśnie, bo my cały czas słyszymy, że te trzy najważniejsze aspekty Wielkiego Postu to modlitwa, post
i jałmużna.
Tak, właśnie, ale czy my dzisiaj to dobrze rozumiemy, księże? Bo nam na przykład jałmużna kojarzy się z ofiarowaniem, z przekazaniem jakichś datków na szczytny cel. Ale czy to o to w tym chodzi właśnie?
Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Drodzy państwo, słowo jałmużna w języku polskim, ono nam się kojarzy właśnie z takim jakimś drobnym datkiem. Dam komuś 2 złote, nie wiem, 5 złotych, już tak mówię tutaj. I mam święty spokój, mam spokojne sumienie, bo coś dałem. Tymczasem jałmużna, kiedy sięgamy do oryginału greckiego kazania na górze, to tam jest takie słowo elemosyne, elemosyne. Słowo elemosyne, które my tłumaczymy jako jałmużna, w rzeczywistości należałoby przetłumaczyć jako uczynek miłosierdzia. W tym słowie elemosyne jest zawarty czasownik grecki eleo, który oznacza miłosierdzie. W słowie kurie eleison jest zawarty ten czasownik. Eleison, czyli Panie, zmiłuj się nade mną. A więc uczynki miłosierdzia. Co to jest uczynek miłosierdzia? To jest podana ręka, to jest rozmowa, to jest słowo przebaczam czy przepraszam, które może przez gardło nie przechodzi nam od lat. I to jest tak naprawdę wymiar tej jałmużny wielkopostnej, czyli czegoś, co naprawdę zmieni moje życie. Powiem tutaj to bardzo szczerze i bardzo wprost. O wiele łatwiej jest odmówić sobie ciasteczka, że tak powiem, niż może wykonać ten telefon, który od lat powinienem wykonać, a nie chce mi się, czy nie mam odwagi tego zrobić. Kiedy byłem w Jerozolimie, widziałem, że ci, którzy stali na ulicach i prosili o jakieś datki, mają takie puszki, na których jest napisane w języku hebrajskim tzedaka, czyli sprawiedliwość. Czym jest uczynek miłosierdzia? To jest powrót do pewnych aspektów, które gdzieś mi się po drodze zatraciły. To jest ta sprawiedliwość, która też powinna się pojawić w naszych relacjach. I to się łączy, to słowo uczynek miłosierdzia. Ja świadomie unikam tego słowa jałmużna, bo ono tak tam się troszkę inaczej kojarzy. Uczynek miłosierdzia łączy się chociażby z postem. Czym jest post? To nie jest odmówienie sobie jedzenia po to, żebym był głodny. To wcale nie o to chodzi. Post jest odmówieniem sobie czegoś po to, żebym podzielił się z drugim człowiekiem. Kiedy byłem we Włoszech w parafii przez 3 lata, mieliśmy taki zwyczaj w piątki Wielkiego Postu, w godzinie, kiedy normalnie Włosi jedzą kolację, czyli około godziny 19, była w naszej parafii dodatkowa msza święta. Ludzie przychodzili na tę mszę świętą, dodatkową w piątek. Po tej mszy świętej była modlitwa Drogi Krzyżowej, czy jakaś inna modlitwa. I drodzy państwo, przy wejściu do kościoła był taki koszyczek, w którym ludzie, którzy przychodzili na tę mszę świętą, kładli ekwiwalent kolacji do tego koszyczka. I później my to przekazywaliśmy do Caritas. Więc ja odmawiam sobie na przykład kolacji, podejmuję ten wysiłek postu, ale nie po to, żebym ja czuł głód i udowodnił sobie, że ja mogę sobie tego odmówić.
Nie jeść.
Właśnie, ale ja robię to po to, żeby podzielić się z kimś tym. I to jest wymiar Wielkiego Postu. A więc modlitwa, która nas uzdalnia, która daje nam siłę, bo jest to pomoc Pana Boga, uzdalnia nas później do tego, abyśmy podjęli autentyczny post, czyli dzielenie się z drugim człowiekiem. I z tego wynika ta wolność, którą są uczynki miłosierdzia. Mogę dać coś więcej z siebie, dlatego że potrafię sobie odmówić, ale nie dlatego, że chcę odmówić dla odmówienia, bo się potrafię podzielić. I jeżeli w Wielkim Poście te postawy się pojawią, one w naszym życiu będą obecne, to wtedy możemy naprawdę zapoczątkować jakiś nowy etap w naszym życiu, bo Wielki Post się skończy. Chodzi o to, żeby z Dniem Wielkanocy nie wracać do tego, co było wcześniej, ale kontynuować na tej dobrej drodze.
I niech ten czas skłoni nas do przemyśleń. Bardzo dziękuję za dzisiejsze nasze spotkanie. Ksiądz dr Zbigniew Skuza był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja. Od poniedziałku do piątku o 9:30.